Ania Pięta i Muda Talks. Słyszę się z wami po dłuższej przerwie, ale to dlatego, że postanowiłam mówić do was, jak rzeczywiście mi się trochę nazbiera różnych myśli i pewnie jakichś frustracji i małych wkurwów. I rzeczywiście trochę się tego nazbierało. Przez ostatni czas obserwowałam dużo działań różnych firm, dużych marek, dyskontów, sieciówek i tak dalej. I mam dla was dzisiaj też garść informacji i takich punktów związanych z tym, co czynicie odpowiedzialną czy zrównoważoną firmą, a co jednak nie do końca. I zacznę od tego, że wiecie co, ja bardzo często i też dużo ludzi do mnie pisze w tym temacie na Instagramie, że ja bardzo często słyszę, że właśnie jestem taką buntowniczką, że jestem odważna, bla, bla, bla. Ale ja się w ogóle tak nie czuję. To znaczy, oczywiście bardzo dużo pytam i różne marki o to, jak produkują swoje rzeczy i mnóstwo rzeczy, usług, produktów, tego co widzę i słyszę, kwestionuję i chyba zawsze tak robiłam, ale to mnie zaczęło zastanawiać nad tym, jaką my w ogóle dzisiaj mamy definicję tej naszej odwagi. To znaczy, że wystarczy powiedzieć, że ej, sorry, dziękuję, wychodzę z tego systemu, nie kupuję ubrań przez 2 lata. Albo wychodzę w shortach na ulicę. Tutaj taki mały przytyczek do ostatniej gównoburzy o brzydocie w internecie i tego, że dziewczyny zaczynają pokazywać swoje prawdziwe, a nie wyfotoshopowane, wymodelkowane, wyprasowane ciała. I to wyjście w szortach na ulicę też jest pewnym rodzajem brawury i odwagi. By the way, przyznaję szczerze, że na to się jeszcze nie odważyłam, co pokazuje, w jakim popieprzonym świecie żyjemy. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że takie rzeczy to jest jakaś tam odwaga, żeby mocno o tym mówić. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej i powiem wam, że spędziłam ostatnio dosyć dużo czasu na śledzeniu komentarzy w internecie i normalnie jak wchodziłam na jakieś takie komentarze właśnie, zwłaszcza na fora albo kobiece, albo jakieś ekologiczne fora, ale też posty różne w necie na te dwa tematy, to od razu się czułam w obowiązku zostawić jakiś komentarz i się wypowiedzieć i totalnie tutaj pokazać inny punkt widzenia. A dzisiaj już w zasadzie dużo rzadziej chcę, czy czuję taki wewnętrzny imperatyw, żeby to robić, ponieważ jest nas więcej, jest nas zdecydowanie dużo więcej i serce i dusza mi się bardzo raduje, jak widzę już pod artykułem, który chciałam skomentować, 15 innych komentarzy w tym samym temacie. I myślę, że my jako obywatele i obywatelki jesteśmy dzisiaj dużo bardziej, uczymy się na bieżąco wielu rzeczy, jesteśmy dużo bardziej świadomi i świadome i te marki i różne firmy, które nam kit wciskają, myślę, że często są tym zdziwione, że ludzie tyle wiedzą, że są tak wyczuleni, że tak łatwo demaskują te różne ściemy. I ja w ogóle mam takie poczucie, że żyjemy w takim czasie albo w takiej epoce już nie tyle antropocenu, bo to już wiemy, ale żyjemy w epoce, którą bym nazwała unfucking the world. Czyli tak odpieprzamy to, co zostało spieprzone. Odkłamujemy to, zrywamy ten tynk i po prostu sprawdzamy, co jest pod spodem. I to mi się bardzo podoba. No i oczywiście to mobilizuje te marki różne, duże korpo, sieciówy, dyskonty i tak dalej, żeby nam jeszcze więcej tej ściemy wciskać i jakoś próbować zasłaniać tą swoją szkodliwą dla nas, ludzi, bo chciałabym to podkreślać, naprawdę już jakby my to planeta i nie jesteśmy od tej natury oddzieleni, szkodliwą dla nas działalność. O tym, dlaczego marki tak naprawdę więcej krzyczą o tym, że coś zmieniają, niż coś zmieniają, no to chyba wszyscy wiemy, jesteśmy tego świadomi i świadome. Generacja Z, ale też milenialsi, bardzo mocno takiej zmiany oczekują. nie chcą, nie są już lojalnymi konsumentami, konsumentkami, którzy tam, nie wiem, jak nasi rodzice przez 20 lat kupowali te same produkty, potem my w zasadzie podobnie, dobra, bo ja lubię te buty, to już będę całe życie tylko tą markę kupował. Nie, dużo bardziej sprawdzają, nie są lojalni, są dużo bardziej, nie wiem, czy humorzaści, nie nazwałabym tego tak, dużo bardziej pozytywnie roszczeniowi i dużo więcej od tych marek wymagają, no ale to oczywiście powoduje, że te marki, jak są nieprzygotowane naprawdę na tą zieloną zmianę, no to po prostu muszą ściemniać. I wydają kosmiczne pieniądze na to, żeby ściemniać, zamiast się naprawdę zająć swoją technologią, swoim łańcuchem dostaw, swoimi pracownikami, sprawiedliwymi płacami itd., itd. Widzę też to, że my z jednej strony staramy się, że jakby jedna część z nas stara się mocno wszystko kwestionować i widzę coraz więcej, zwłaszcza w młodym pokoleniu, kocham was, naprawdę po prostu kocham was. Zwłaszcza w młodym pokoleniu bardziej to kwestionujemy, a z drugiej strony jest jakaś taka ślepa wiara w to, że kilka osób na tym świecie nas uratuje. Czyli okej, fajnie, bo Bill Gates wydał książkę, w której oczywiście nie mówi, jak ograniczy swoje emisje, tylko mówi, jak my razem możemy uratować świat. Bezos zakłada jakiś tam fundusz za po prostu 1 miliardową swoich przychodów do ratowania świata. Pan Elon produkuje dalej elektryczne samochody kosztem dzieci w Afryce i wyzyskując również pracowników w swoich fabrykach tutaj w Europie. No i wszyscy jakby jednocześnie lubimy się do nich bardzo porównywać i być jak Bill Gates, być jak Elon Musk, co siedzi w głowie Billa Gatesa, kogo to w ogóle obchodzi. I myśleć, że tylko te pieniądze, ich wielkie i te ich wielkie, niesamowite, wspaniałe umysły nas uratują. A w ogóle nie myślimy o tym, że ci ludzie spieprzyli ten świat i że są za to współodpowiedzialni. Więc jakim cudem oni dzisiaj mają go uratować? Oni naprawdę tego nie wiedzą. Dużo prędzej wie to Ania Pięta, Kasia Kowalska, Marta Niedźwiecka, znowu ją tu biedną przywołuję, i wielu innych ludzi, którzy do tej pory nie mieli tyle refleksji, tyle do powiedzenia, tyle doświadczeń, żeby coś z tym światem robić. I ty też, która tego słuchasz, masz moim zdaniem na pewno nie więcej środków oczywiście, ale więcej dobrych pomysłów na to, jak ten świat przestawić na bardziej zrównoważone tory. I ja bym strasznie chciała, żebyśmy my wszyscy byli mniej naiwni i mniej naiwne w tym, co widzimy i słyszymy, i żebyśmy bardziej to po prostu kwestionowali. Uważam, że tak naprawdę odpowiednie pytania, ciekawie i wielokrotnie złożone, postawione, są dużo lepsze niż takie gotowe, okrągłe odpowiedzi. Ja wiem, że to męczące. Zdecydowanie nie jest to praca od 12 do 15, którą można sobie odłożyć na półkę. I takie bycie na czujce powoduje, że bardzo dużo energii się na to traci. No ale czy my mamy inne wyjście? Czy jednak będziemy się godzić na to, jaki świat nam się codziennie podaje? I jednak starać się szukać zupełnie innych rozwiązań. To, co na przykład też ostatnio mnie jakoś tak uderza i mam dużo refleksji związanych z tym, że jakby dobrowolnie robimy też markom reklamę za to, że zrobiły coś oczywistego. To znaczy to, że ktoś sprzedaje, nie wiem, kurde, krzywe ziemniaki, czy ratuje kapustę, jednocześnie przez cały czas na przykład zupełnie zaniżając ceny tej kapusty, mówię tu o dużym dyskoncie, w którym wszyscy robimy zakupy, i też wyzyskując swoich dostawców, ktoś, kto został ukarany dużą karą za nieuczciwą konkurencję na polskim rynku, nie wiem, czy Biedronka to zapłaciła, czy nie, ratuje trochę kapusty i my wszyscy to szerujemy i się cieszymy. Kurde, ludzie, naprawdę trochę więcej uważności w takich newsach i w udostępnianiu tego. Nie bądźmy darmowymi słupami na newsy, które powinny być oczywiste. Ja nie zwołuję konferencji prasowej z tego tytułu, że zjadłam coś ze śmietnika, czy piję kranówkę z wielorazowej butelki, czy wymieniłam sobie w domu żarówki na LED-owe, czy jeżdżę na rowerze. A te marki to robią. Są po prostu totalnymi attention whorami, które po prostu czekają, aż my zaczniemy im bić brawo w tym teatrzyku. Więc naprawdę z dużą ostrożnością dzieliłabym się takimi newsami. I to, że Lidl ma wegańską po prostu półeczkę, czy nawet kilkanaście półeczek, to jest super ekstra i też tam robię zakupy, ale jednocześnie obok tych półek ma 4 lodówki z mięsem i bardzo dużo alejek z plastikowymi, jednorazowymi ciuchami. Więc naprawdę duża ostrożność w tym podniecaniu się takimi właśnie ochłapami greenwashingowymi, które nam się wrzuca. Myślę, że mamy dużo więcej fajniejszych informacji do szerowania i do dzielenia się nimi, dużo więcej inspiracji, którymi moglibyśmy się wymieniać, niż naprawdę to, co rzucili w danym sklepie na pożarcie. No ale to jest w ogóle ciekawe, dlaczego jednak nie buntujemy się tak bardzo masowo i w ogóle dlaczego też bunt się skomercjalizował. Dlaczego buntujemy się w dużej mierze w taki sposób, że okej, nie kupię tej marki, to kupię inną. I te marki również stały się buntownikami. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony cały czas pozostajemy w tym takim konsumpcyjnym systemie i tylko przez kupowanie potrafimy się buntować. Jeżeli jakaś marka wam pisze na opakowaniu, że tam, nie wiem, uratuj planetę, jak to kupisz, no nie, zdecydowanie dużo bardziej uratujesz tą planetę, jeżeli w ogóle możemy jakkolwiek jeszcze mówić o ratowaniu planety, jeżeli tego nie kupisz. Ale wiadomo, że to się nikomu nie opłaca, dlatego jedynymi tworami w tym świecie, które mogą to kwestionować, jesteśmy my, pojedynczy obywatele i obywatelki. Żadna marka, poza oczywiście jednym wyjątkiem, nie powie ci, że masz czegoś nie kupować. Więc to my musimy się nad tym, niestety, bardzo mi przykro, ale taki jest świat w 2021 roku, niestety to my musimy się nad tym dużo bardziej zastanowić. I żeby było jasne, ja mam dużą awersję do zrzucania odpowiedzialności na konsumentów i konsumentki, bo w tym również wielkie marki są absolutnymi mistrzami. Natomiast no nie ma innej rady. Jakby nikt inny tego systemu nie skręci w drugą stronę, jeżeli my, niż my. Ponieważ to dla nas te wszystkie usługi, produkty i cały ten fucked up system został wymyślony. Więc kto, jak nie my, jest w stanie go przywołać do porządku i powiedzieć: sprawdzam. Jane Hoffman pokusiła się o taką tezę, że greenwashing jest jakby wliczony w produkt, który kupujemy. Chodzi o to, że praktyka w ogóle greenwashingu i związane z nim problemy istnieją tylko dlatego, że istnieje właśnie zapotrzebowanie ze strony nas jako konsumentów. To zapotrzebowanie na pozornie zielone produkty jest samo w sobie produktem. I my nie mamy ochoty, energii i czasu, żeby zbadać, czy ten kupowany przez nas produkt jest rzeczywiście ekologiczny. Chcemy natychmiastowej, wiecie, po prostu satysfakcji z wiedzy, że pozytywnie się przyczyniamy do nie wiem, czy do rozwiązania jakiegoś problemu, ale no tak, pozornie pewnie myślimy, że rozwiązujemy jakiś problem tym, że coś kupujemy. A Sławoj Žižek, jako ulubiony tutaj filozof lewaków, on tu się powołuje na Starbucksa, ale takich przykładów możemy mnożyć, są miliony, mówi o tym, że greenwashing to część kapitalistycznej ideologii, ponieważ zapewnia nam, konsumentom i konsumentkom, które chcą się uznawać i uważać za świadomych i świadome ekologicznie, możliwość uczestniczenia w systemie, który krytykujemy. Czyli mamy taki, niby wiemy, że to greenwashing, on to nazywa taką ostateczną, najwyższą formą konsumpcjonizmu, że czasem wiemy, czasem oczywiście nie wiemy, że to jest greenwashing, ale że to nam pozwala grać dalej w tą grę. Pozwala nam po prostu wziąć te karty i zachowywać się tak, jak sobie te marki życzą. No i tak, no i oczywiście wszystko to wynika z tego, że właśnie tak jak mówię, generacja Z i też częściowo milenialsi są bardzo, przestali być już bardzo lojalni wobec wielu marek i zupełnie inne aspekty decydują o zakupie. No i te marki zamiast po prostu zainwestować rzeczywiście w poważną zmianę i w poważne zmiany na poziomie łańcucha dostaw, traktowania pracowników właśnie godnych płac, równości, nie wiem, traktowania mniejszości w taki sam równościowy sposób, po prostu wolą pakować mnóstwo hajsu, tak zwane ekościemy. Nie tylko eko, bo to dotyczy również na przykład walkwashingu, czy pinkwashingu, czy bluewashingu, więc nie tylko eko, ale również społecznych washingów, społecznych ściem to dotyczy. Możemy to dzisiaj obserwować, możecie zobaczyć, zbliża się Pride Month, ile firm zmieniło się na tęczowe i teraz pytanie, ile rzeczywiście z tych firm jest tęczowych i ile rzeczywiście ma strategię, która jest inkluzywna i włącza różne mniejszości i uznaje ich prawa. I teraz ja bym chciała wam w ogóle pokazać kilkanaście takich punktów, które może wam pomogą demaskować taki greenwashing i powiem wam o tym, co danej firmy nie czyni zrównoważoną czy odpowiedzialną. Ostatnio usłyszałam od jednej z dużych firm międzynarodowych, że płacą w Polsce podatki. I to miał być jakiś taki wielki wyróżnik i to padło oczywiście przy rozmowie o odpowiedzialności tej firmy. No, to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób to każdy z nas powinien sobie nakleić zieloną naklejkę na czoło i dumnie z nią chodzić po mieście i mówić, że jest odpowiedzialny, bo płaci w Polsce podatki. Nikt nas nie pyta, czy jak kupujemy chleb, mleko, czy nie wiem, rozliczamy się co roku z fiskusem, czy my w ogóle chcemy to zapłacić, czy my może jednak wolelibyśmy nie, albo czy może chcielibyśmy sobie wybrać kraj, w którym zapłacimy mniejsze podatki. I w związku z czym doszliśmy do punktu, w którym rzeczywiście płacenie podatków jest jakimś wyróżnikiem i firma jest w stanie publicznie powiedzieć, że to ją wyróżnia. Albo to, że na przykład zatrudnia kogoś na umowę o pracę, albo to, że płaci ubezpieczenie społeczne. Nie, podkreślam, to nie czyni firmy, marki, korporacji, cokolwiek, organizacji jakiejś odpowiedzialną firmą. Samo to tego nie robi. Przynależność do jakiegoś klastra, zgrupowania podobnych firm o podobnym profilu, które się tak bardzo chwytliwie nazywają, również nie czyni was odpowiedzialną firmą. Dobrym przykładem, nie z naszego podwórka, tylko takim no, międzynarodowym, ale głównie dotyczy to miejsc, gdzie się uprawia bawełnę, jest to takie zgrupowanie, które się nazywa Better Cotton Initiative, BCI w skrócie. I oni produkują bawełnę i to są głównie wytwórcy bawełny. No i jakby czujesz Better Cotton, no to Better Cotton, super, ekstra. I rzeczywiście mówią o tym, że mają tam, nie wiem, bardziej lepsze płace dla pracowników. Jest tam kilka kwestii, które biorą pod uwagę. Natomiast z drugiej strony ktoś, kto dobrze te firmy przebadał, wskazał, że również jest tam najwięcej firm z Ameryki Południowej, gdzie używa się najwięcej pestycydów do uprawy bawełny. A to, jaki to ma wpływ na środowisko, na glebę, na wysuszanie jej, to już dobrze wiemy, możecie sobie o tym więcej posłuchać w moim ulubionym podcaście o zrównoważonej modzie, czyli odpowiedzialna moda, które prowadzi Kasia Zajączkowska i tam jest więcej w ogóle o bawełnie, nawet w ostatnim odcinku. Punkt trzeci. Akcje charytatywne, nie wiem, nawet inwestowanie w sztukę, kiedyś to było bardzo popularne, zakładanie fundacji, odpisywanie sobie od podatku różnych takich działań również nie czyni twoją firmę odpowiedzialną czy zrównoważoną. Ja będę wymiennie jakby używać tych pojęć, dlatego że tak naprawdę nie ma definicji zrównoważonej firmy, ale dzisiaj słyszymy, że większość dużych firm jest zrównoważonych, więc uczulam na to. Zamiana plastikowych pokrowców, czy nie wiem, toreb w e-commerce zwłaszcza na kartonowe pudełka. No, to nie wystarczy. To zdecydowanie nie wystarczy, bo już pomijam fakt, że ciuchy w środku są w większości niestety nieetyczne, niezrównoważone i plastikowe. I można je dowoli zwracać w tą i z powrotem. To jeszcze no, jakby karton to też jest koszt. Koszt drzewa. Nawet jeżeli to jest jakiś zrównoważonych czy zrecyklingowanych produkcji, no to tak czy inaczej jest to jakaś energia, która na to poszła i dużo wody na przykład, więc jakby to nie jest takie proste. Jakie jest rozwiązanie? No na przykład wielorazowe pokrowce na przesyłki. Takich rozwiązań jest już coraz więcej. Jeszcze parę lat temu to była jakaś totalna nowość, dzisiaj zupełnie nie. I na polskim rynku jest już coraz więcej marek odzieżowych, które z tego, małych marek głównie oczywiście, które z tego korzystają. I wtedy to może być w obiegu dowolną ilość razy, ponieważ jest to z bardzo wytrzymałego materiału, takiego jak banery na przykład. Ratowanie krzywych warzywek. To jest to, co kocham. Po prostu ostatnio mamy takich newsów kilka. Ktoś uratował kapustę, ktoś uratował krzywe ziemniaki, buraki i tak dalej. Jakby ludzie naprawdę ostrożnie z takim, z podchodzeniem wielkim hura i robieniem darmowej reklamy za coś, co jest tak naprawdę, co powinno być zupełnie oczywiste, bo te same firmy też na tych rolnikach wyciskają naprawdę mordercze i zupełnie nieprzystające do wartości produktu ceny po to, żebyśmy my mieli tanio i żebyśmy myśleli, że rzeczywiście warzywa są takie tanie i powinny być takie tanie. No nie są, ponieważ zmiany klimatu powodują, że susze i powodzie powodują, że uprawa roślin, uprawa jakby jedzenia jest coraz droższa i możemy to zobaczyć dzisiaj na naszych targach. I naprawdę proponuję, nie wiem, pohodować sobie roślinki przez rok, założyć ogródek i zobaczyć, jakie to są koszta, a jednak dyskonty nam bardzo często zaburzają tą, ja sama jakby bardzo chętnie kupię tańsze warzywa, jasne, ale musimy wiedzieć, że ten niewysoki koszt warzyw w dyskontach też ma swój koszt w czyjejś kieszeni. Więc to, że te dyskonty najpierw mocno zaniżają ceny, a potem uratują 100 kg kapusty, nie czyni ich jeszcze odpowiedzialnymi. Zostając przy dyskontach, kilka wegańskich półek, bardzo fajnych, bardzo dobrze zaopatrzonych i bardzo chętnie z nich korzystam. Obok czterech lodówek z mięsem i alejek z plastikowymi jednorazowymi szmatami, również i ziemniaków gotowanych, zapakowanych w plastik, również nie czyni cię odpowiedzialną firmą. Zaangażowanie w swoje reklamy ludzi, którzy cieszą się jakimś zaufaniem społecznym, jakąś popularnością i wiarygodnością. Ostatnio mieliśmy przykład takiej reklamy dużego e-commerce'u. Ja bym była bardzo ostrożna, żeby po prostu w ogóle e-commerce mówił mi o tym, jak być sobą, jak być odważnym, jak zmieniać świat. Tutaj przytyk też do dużej sieciówy, która ostatnio też zrobiła wielką kampanię o tym, jak zmieniać świat. No, proponuję zacząć od siebie, sieciówko czy e-commerce, i się zmienić od środka, ale naprawdę bardzo mocno, tak żeby ten świat się zmienił, a nie tylko plakatem i kilkoma filmikami. Mój ulubiony przykład. Zmiana w wspomnianym już chyba McDonaldzie, zmiana słomek z plastikowych na papierowe. Czyli mówimy, ej, zmieniliśmy słomki i jeszcze klienci się buntowali, a my tak bardzo jednak chcieliśmy być eko i zmieniliśmy je na papierowe, a ludzie tego nie chcieli, no jesteśmy takimi bidusiami, ale zmieniliśmy to, bo po prostu tak bardzo leży nam na sercu los planety. Znowu sprawdzam. Słomki, których wcześniej używano, plastikowe, nadawały się do recyklingu. Obecne słomki papierowe, mokre i pełne jedzenia, do niczego się już nie nadają. Kosztem są drzewa. Znowu. Być może pozyskiwane jest to drewno w zrównoważony sposób, być może z dobrego źródła, być może z recyklingu. Ja nie wiem tego. Tutaj się przyznaję. Natomiast nadal jest to coś, co idzie do kompletnej marnacji, czyli do spalenia. I teraz jakie jest rozwiązanie? Nie wiem, bo nie jestem wartą wiele miliardów dolarów korporacją, która ma naprawdę pod ręką ogromne budżety i mogłaby do tego wymyślić jakąś lepszą technologię, ale zamiast tego woli nas stresować do recyklingu śmieci w swoich restauracjach, przepraszam, zagalopowałam się, kiedyś nam mówili, że to są restauracje, czyli w swoich, nie wiem, paszowniach, ja to nazwam, nie umiem inaczej nazywać McDonalda, i jakby nie słyszę, żeby odchodzili jakoś od mięsa, czy w ogóle zmienili przynajmniej część tego menu na wegetariańskie. No nie, jest business as usual i w zasadzie są jednym z większych emitentów w ogóle śmieci na świecie i jakby nadal, ale wymienili nam słomki na papierowe. Zrobienie biodegradowalnego opakowania, dla którego na przykład w danym kraju w ogóle nie istnieje technologia, żeby to odzyskiwać albo żeby to w ogóle jakoś utylizować. Po prostu nie. I teraz jeśli chodzi o bio, eko, sreko i różne kompostowalne odpady, to ja Was odsyłam do Kasi Wągrowskiej albo Julii Wizowskiej. One już naprawdę się doktoryzowały z tych tematów i można tam bardzo dużo informacji znaleźć, różnych e-booków, tutoriali, jak w ogóle podchodzić do takich biodegradowalnych opakowań. Ale to, co kiedyś powiedziałam, Julia Wizowska, bardzo fajne, żebyśmy szukali opakowań, które już znamy. Lepsza będzie butelka PET niż na przykład torebka papierowa czy torebka plastikowa, niż torebka papierowa z okienkiem, ponieważ to nie podlega żadnemu recyklingowi. Musielibyśmy mieć do każdego takiego nowego opakowania, które udaje eko, osobną maszynę, która jest w stanie te rzeczy, tam te elementy zgrzane czy sklejone porozdzielać. No jest to niemożliwe przy ilości śmieci, jaką dzisiaj zużywamy. Także bardzo ostrożnie wszystkie bio, eko, inne dziwne rzeczy oglądajcie z 5 stron. W ogóle takie głośne krzyczenie przez marki, że są eko, zrównoważone, odpowiedzialne, że tu mają taki zielony listek, a tu taki, a tu nie wiem, papier w biurze czy żarówki wymienili. To jest mój ulubiony przykład, już się mocno tego czepiam, które dużo krzyczą. No, te marki tak, są właśnie takimi attention whores i uwielbiają po prostu się w tej naszej uwadze i w naszych oklaskach przeglądać i wymuszać ich coraz więcej za różne swoje naprawdę mikrodziałania. Ja czekam jednak na realne działania. Ja mam duży problem też z tematem w ogóle neutralności czy zeroemisyjności, neutralności klimatycznej, zeroemisyjności. No, to jest w ogóle niemożliwe. Ja rozumiem, że to jest jakiś krok, że idziemy w tą stronę, tak jak w ruchu Zero Waste, że chcemy, staramy się być zeroemisyjni, ale to się nigdy nie wydarzy. I w ogóle tutaj ciekawa rzecz, o której dowiedziałam się niedawno, a propos też zeroemisyjności i Zielonego Europejskiego Ładu, bo nie wiem, czy wiecie, ale jednocześnie Unia Europejska jeszcze rok temu dokładnie deklarowała, że wyda prawie 29 miliardów euro na niekoniecznie pozytywne, a raczej szkodliwe dla środowiska projekty związane na przykład z gazem ziemnym. Od 2009 do 2013 roku przeznaczyła 4,2 biliona euro na ratowanie sektora finansowego Europy, a tymczasem na ratowanie świata i planety bilion. No jakoś ta dosyć duża dysproporcja, czyli 4 razy więcej na ratowanie banków, tutaj mi zgrzyta. Myślę, że gdyby natura była bankiem, to może szybciej byśmy ją uratowali. Również to, że jakaś marka, jakaś firma duża mówi o tym, że wydała 1-2% swoich rocznych przychodów na jakieś zielone technologie. No, większej bzdury naprawdę nie słyszałam. I najlepszym przykładem tego są paliwowe firmy. Możecie sobie zobaczyć taki film, który się nazywa Kłamcy Klimatyczni, jak największym gigantom paliwowym udało się na 30 lat odsunąć temat ocieplenia klimatu, zmian klimatu, ponieważ wpakowały kilkanaście miliardów w największe amerykańskie think tanki po to, żeby mówiły, że jest zupełnie inaczej, i też w duże ośrodki uniwersyteckie. No i udało im się po prostu zrobić tralalala, patrzcie w tamtą stronę, my jesteśmy okej. No niestety nie i dzisiaj nadal BP, które się zmieniło na zielony, czy Chevron, czy ExxonMobil, czy Shell, przeznaczają jakieś znikome absolutnie ilości swoich przychodów na innowacje i inwestycje w zielone technologie. Jednocześnie, nie wiem, czy słyszeliście, ja to wrzucałam ostatnio na swojego Instagrama, jest taka karta energetyczna, którą kiedyś różne państwa podpisały, i w ramach tego duże korporacje oparte właśnie paliwa czy energetyczne, czy oparte na paliwach kopalnych, czy ropa naftowa, mogą pozywać nas, obywateli i obywatelki, za odszkodowania. W sensie za to, że oni muszą przejść na zieloną technologię i będą musieli jednak wprowadzić jakieś ograniczenia w swojej produkcji, mogą sobie to zrekompensować i żądać od nas za to pieniędzy. Absurd totalny. Nie wiem, jak można było do tego doprowadzić, ale tak jest. Jest też petycja na Akcja Klimat, to wrzucała niedawno, możecie znaleźć na stronach Akcji Demokracji, żeby podpisać się przeciwko temu rozporządzeniu, przeciwko tej karcie. No i tak, jeszcze jest jeden taki właśnie mit, ale to już chyba o tym wspominałam, że papier nie zawsze jest lepszy niż plastik, ponieważ też kosztuje energię i też kosztuje drewno. No i potrzebna jest i energia, i woda, żeby to drewno wyhodować, czy po prostu je zrecyklingować, czy nawet odzyskać to z jakiejś pulpy. Więc na to też bądźcie uwrażliwieni, uczuleni. Może wielokrotnie używany papier w niezmienionej formie, tak. No ale wtedy trzeba by było stworzyć jakiś system, dzięki czemu te kartony wracają do obiegu i tak dalej, i tak dalej. Jako taki w ogóle najpiękniejszy przykład greenwashingu, gdybyście chcieli zobaczyć taki klasyczny przykład wielkiego polutanta, a jednocześnie wielkiego kłamcy, to zapraszam na stronę Coca-Coli, bo to, co się dzieje tam na ich stronie, to jest absolutny majstersztyk, uważam, czyli firma, która tak naprawdę wycieńczyła kompletnie Afrykę z wód gruntowych i w zasadzie dzisiaj łatwiej jest tam kupić Coca-Colę niż wodę, która również jest jednym z głównych zaśmiecaczy świata. No po prostu na tej stronie jest jakby tyle o Better Future i w ogóle jak oni to są eko i zielonych liści w plastikowych butelkach. Już nie będę ich jechać za akcję, którą zrobili parę lat temu, wysyłając do nas swoje butelki, bo to już jest jakby legenda, myślę, w książkach do greenwashingu. Natomiast to, co się dzieje na tej stronie, to jest naprawdę absolutne mistrzostwo ściemy. I teraz wymienię wam jeszcze 10 największych polutantów śmieci na świecie. To jest Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Mondelez International, Unilever, Mars, Procter & Gamble, Colgate, Palmolive, Philip Morris i Perfetti Van Melle. Więc po prostu jak chcecie sobie w ogóle poszukać więcej informacji o największych polutantach, to zapraszam i zapraszam też do bojkotowania tych firm. Nie będzie to proste, ale myślę, że z taką ilością już różnych, na przykład tutaj dużo jest kosmetyków polskich marek na naszym rynku, jest to bardzo, bardzo możliwe. Jeżeli chcecie więcej o Coca-Coli poczytać, to jest też artykuł na 10 najciemniejszych sekretów Coca-Coli, 10 Darkest Secrets of Coca-Cola i też dużo tam jest informacji różnych ciemnych, których raczej Coca-Cola na swojej stronie o zrównoważeniu nie umieści. Teraz chciałabym wam powiedzieć o tym w takim razie, skoro już tak pojechałam po wszystkim i po wszystkich, o tym, co tak naprawdę jednak świadczyłoby o tym, że jesteście zrównoważoną, odpowiedzialną firmą, marką. Głównie to i chyba najważniejsze i po pierwsze, to takie całościowe podejście do odpowiedzialności i zrównoważenia. Od designu trzeba pamiętać, że naprawdę zrównoważenie i odpowiedzialność zaczyna się na samym początku projektowania produktu. Już na samym początku musimy myśleć, czy on wróci do obiegu i jak on ma wrócić do tego obiegu. Jest to kompletna odwrotność linearnego myślenia, czyli właśnie myślenie cyrkularne. Jak to ma do nas wrócić? Tak jak w naturze. Tam nie ma żadnego odpadu. Wszystko jest dla czegoś pokarmem, surowcem, zasobem. My dzisiaj po prostu głównie bierzemy zasoby, które mamy nasze wspólne, produkujemy coś, a potem po jakimś czasie wyrzucamy i nigdy więcej to już nie wraca. Leży na wysypisku śmieci lub jest spalone. Dzisiaj najbardziej odpowiedzialnym, moim zdaniem, co można zrobić, jeżeli ma się markę, firmę, cokolwiek, myśleć o produkcie na etapie projektowania już. Z jakich ma być materiałów, jaką ma mieć formę, co się stanie z nim właśnie w tym afterlife cycle. Również myślimy w ogóle o całym łańcuchu dostaw. Przez produkcję, płace, dostawę, transport, aż do nas, w nasze ręce, a potem z powrotem. Dzisiaj no, wiemy, że znowu bardzo niewiele firm coś takiego robi. No, znowu muszę wymienić tą nazwę, ale Patagonia mówi bardzo dużo o tym i bardzo często podkreśla, że produkt, który wypuszcza na rynek, jest należy do nas wspólnie, tak? Czyli jakby kupujemy to, ale w pewnym sensie go wypożyczamy, bo on po prostu kiedyś wróci. Nie zginie magicznie, jak wywalimy go na wysypisko śmieci. To wszystko gdzieś cały czas jest. Drugi punkt. Myślę, że marki, które są bardzo szczere i autentyczne na każdym etapie swojej komunikacji, potrafią się podzielić dużą ilością informacji, potrafią udostępnić swoje dane, potrafią, nie boją się trudnych pytań, bo mają po prostu na nie odpowiedzi, nie muszą ściemniać. Potrafią się przyznać do błędów. To też jest bardzo znikome, a jednak jakże znamienne. Całe kolekcje, to akurat tutaj odnoszę się mocno do ciuchów, ale całe kolekcje są zrównoważone. To znaczy zrównoważone, ja w ogóle, jeżeli moda może być zrównoważona, moim zdaniem nie może, bo zawsze jest jakiś ślad po niej, ale w całej kolekcji myślimy o tym, żeby te rzeczy były produkowane etycznie i odpowiedzialnie, a nie tylko jakieś kapsułowe dropy, co jakby mamy z tym do czynienia, wiadomo, najbardziej w sieciówkach. Czyli wypuszczamy, nie wiem, dwa modele ze skórek pomarańczy i mówimy, o super, tutaj idziemy w super stronę, będziemy się zmieniać. To dużo tkwi też w modelu biznesowym. Jaki ta marka ma biznes model, jaki ta firma ma biznes model. Jeżeli produkuje miliony szmat i miliony produktów, to nie jest to zrównoważony biznes model. Jeżeli idzie bardzo mocno w drugi obieg, wypożyczanie i tak dalej i mówi, że zmniejszy produkcję, no to zaczyna mieć jakiś sens i rzeczywiście widać w tym jakąś chęć zmiany. Prawdziwe działanie, a nie po prostu policy na stronie i papierki, które mogą nam podesłać i jakby rankingi, w których występują jako te odpowiedzialne. Prawdziwe działanie. To jest coś, co w ogóle... I prawdziwe zmiany, co jest zupełnie oczywiste, chyba nie trzeba nawet tego specjalnie podkreślać. No to drugie życie, to już o tym mówiłam na etapie designu i projektowania rzeczy, ale w ogóle to drugie życie rzeczy jest bardzo ważne, co się z nimi potem stanie. Opakowania, wiadomo, jako część już całego łańcucha dostaw. Dobre certyfikaty, czyli takie przemyślane, Cradle to Cradle, GOTS, Blue Sign, B Corp na przykład, to nie jest oczywiście dla całej organizacji, czyli jakby na kulturę organizacji, nie certyfikat, tylko cały w ogóle mechanizm w środku. Fair Trade, EcoCert, Przekrój na przykład, co było moim miłym zaskoczeniem ostatnio, ma certyfikat Cradle to Cradle. Taki zrównoważony i odpowiedzialny biznes, tak żeby podsumować, to jest taki biznes, po którym widzicie, że ta odpowiedzialność przenika cały system. Całą tkankę, jak po prostu, nie wiem, drzewo, które toczy sobie wodę do góry, żeby wyrosły liście, to po prostu to przenika wszystkie procesy. To nie jest naklejka, czyli jakaś meteczka, którą się na chwilę dowiesza. To jest coś, co jest wszędzie. To nie jest trend dla tej firmy. To nie jest moda. To nie jest chwilowa rzecz, która zaraz przejdzie. To jest po prostu kierunek rozwoju. Więc to już tak na podsumowanie, co może markę uczynić bardziej odpowiedzialną i zrównoważoną. I ja bym jednak stawiała również na te modele biznesowe, żeby poszukiwać, iść, odchodzić od produkcji, a jakby jak najbardziej stawiać na to reużywanie, wypożyczanie, na inne po prostu sposób zarabiania, bo to jest tak naprawdę rewolucja, zwłaszcza jeśli chodzi o modę. Ja myślę, że moda nie ma nam już absolutnie nic nowego do powiedzenia, jeśli chodzi o trendy, kolory, materiały, tam już wszystko było. No może materiały o tyle, że można zmieniać skórę na roślinną, nie wiem, barwniki i tak dalej, ale generalnie siła tkwi właśnie w technologii i w zmianie modeli biznesowych. Tutaj jest miejsce na innowacje, na recycling, upcycling, używanie tego, co mamy, a nie na wciskanie nam, że po prostu 17 odcień różu, bo Panton tak powiedział, jest dzisiaj najmodniejszy i wywal całą resztę szafy i teraz musisz nosić tylko to. A tak już zupełnie na podsumowanie tego odcinka o buncie, trochę o buncie, trochę o greenwashingu, chciałabym Wam właśnie jeszcze raz polecić film Kłamcy klimatyczni i film Out of Fashion, który pokazuje doskonale, to zrobiła jedna dziewczyna zawiozła spodnie do laboratorium w Estonii i po prostu przejechała z tymi spodniami całą drogę od początku łańcucha dostaw, gdzie dotarła i co z tego wynikło, zobaczycie w filmie Out of Fashion. On był do tej pory, jest dostępny na VOD, to jest w ramach BNP Paribas Green Film Festival i jest dostępny na VOD właśnie. Do tej pory on był w ogóle niedostępny ze względu chyba na licencję, jakieś problemy z tym. Jest sprzed paru lat, jest bardzo, bardzo aktualny, polecam. Podróż do Bangladeszu razem z Red House, to jest taka właśnie estońska projektantka, wspaniała osoba zresztą, bo miałam okazję ją poznać. Kłamcy klimatyczni, o których już mówiłam, na Millennium Dogs Against Gravity, to wszystko w temacie w ogóle greenwashingu. Rotten na Netflixie, myślę, że to już wielu z was ma obejrzane, tam jest dużo takich właśnie popsutych rzeczy, które w naszym świecie nie działają i tam jeden jest o recyklingu odcinek, bardzo polecam. I Green Lie, to było z kolei w ramach Watch Dogsów, gdzie taka para, jedna pani, która się zajmuje zrównoważeniem, i reżyser wyjeżdżają sobie w podróż dookoła, może nie świata, ale w takie najtrudniejsze miejsca pod kątem właśnie tam oleju palmowego, produkowania ubrań i różnych rzeczy, i sprawdzają, jak to rzeczywiście jest z tym zrównoważeniem i z tymi ekościemami różnymi, więc Green Lie również polecam. A jeszcze z takich rzeczy, które chciałabym polecić w sieci i też często do mnie piszą ci ludzie, żebym coś tam wrzuciła, to jest kompas kryzysowy. Bardzo wam polecam ten projekt, on powstał w ramach Zwolnionych z Teorii, mówi bardzo dużo, oni zrobili taką fajną mapę, fajną, czyli można tu mówić o fajności, ale ciekawą mapę kryzysów różnych humanitarnych na świecie, i też robią bardzo dużo ciekawych eventów na Facebooku. Ostatnio było o konflikcie palestyńskim, izraelskim, i dużo ciekawych osób do tego zapraszają, bo był i Marek Rabi na przykład, który mówił właśnie o Bangladeszu. I tak, więc kompas kryzysowy bardzo polecam. I ze swojej strony chciałabym jeszcze polecić wam akcję, którą w ramach jeszcze nowego energetycznego buntu, można powiedzieć, robię z Patagonią. Tak, już ich wspomniałam, ale absolutnie nie jest to sponsorowana akcja. Jest to akcja, która się nazywa We The Power, i znajdziecie więcej informacji o tym We The Power Poland splashdat.com. Ja to wrzucę w opisie odcinka. Możecie tam dołączyć do różnych debat poświęconych w ogóle korzystaniu z energii, pozyskiwaniu tej energii i odłączaniu się od sieci, odłączaniu się od węgla. Jak my jako pojedynczy obywatele i obywatelki możemy zrobić? Czy możemy, nie mając domku jednorodzinnego i nie mogąc sobie na przykład wrzucić tam paneli słonecznych, jak się organizować, jak zakładać spółdzielnie energetyczne. I ja będę miała w tej serii aż 5 odcinków Mudy. No i kurczę, muszę powiedzieć, że jestem strasznie podekscytowana, ponieważ, no nie wiem, dobra, zdradzę trochę tutaj, uchylę rąbka tajemnicy. Nie tylko będziemy mówić o spółdzielniach energetycznych, i właśnie takim odłączaniu się od sieci, a narysujemy też w ogóle szerszy horyzont związany w ogóle z energią w Polsce. I tutaj zaprosiłam do tej rozmowy Instrat, który bardzo szanuję i podziwiam za to, co robią. Ale też będziemy mówili o takim właśnie buntowaniu się i protestowaniu, o ubezpieczaniu wielkich kopalni. I tutaj zaprosiłam Rozwój Tak, Odkrywki Nie, też bardzo prężnie działającą organizację. Ale będzie też coś, co jest również dla mnie ogromną niespodzianką, a mianowicie pogadamy sobie o możliwym scenariuszu blackoutu. Znalazłam osobę, nie zdradzę jeszcze kogo, która wam o tym opowie. Opowie wam o tym, jak w ogóle taki świat może wyglądać i jak się na niego przygotować, bo być może tej energii nam w końcu zabraknie i dlatego tak ważne jest, żeby używać tej energii naturalnej, tej, która nie idzie spod ziemi, której nie trzeba wykopywać i dodawać więcej dwutlenku węgla do atmosfery, tylko tej, którą po prostu mamy na co dzień i która nam albo wieje, albo świeci. Więc We The Power Poland, bardzo zapraszam na ten cykl. I oczywiście, jeżeli nadal tutaj wam się te moje zbuntowane i wkurzone różne porady i refleksje nie znudziły, bardzo, bardzo będę wdzięczna, jeżeli jeszcze ktoś z was zdecyduje się mnie wspierać na Patronite i taki zostanie moim jednym ze zwierzątek, które tam są wymienione. Dowolnym, każda złotówka ma naprawdę znaczenie, bo to pozwoli mi to robić regularnie i w waszym imieniu, zadawać trudne pytania i mówić o nie do końca wygodnych rzeczach. Także już niedługo cała seria z Patagonią, a ja wam bardzo dziękuję. Idźcie się buntować i zadawać niewygodne pytania.